chciałem się podzielić dzisiaj z wami Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 18, 35 wersetów. Ewangelia Mateusza, strona 1049. 1049, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Będziemy oczywiście czytali jeszcze inne wersety pojedyncze, ale czytajmy jako zasadnicze rozważanie naszego dzisiejszego słowa. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. To zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego z tych swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo. I poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo, zły. Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Kochani, Słowo Boże niby proste, niby oczywiste, ale powiem tak zupełnie szczerze, warte rozważenia. Kochani, w zasadzie powinniśmy rozpocząć od samego początku i powiedzieć, zawołać któreś dzieci, postawić przed wami i powiedzieć, zobaczcie, widzicie dziecko? To nie wejdziecie do królestwa, jeśli nie staniecie się tak jak dzieci. Jeśli wasze podejście do wszystkich spraw nie będzie takie dziecinnie proste, jeśli wasze podejście nie będzie takie jasne i klarowne, bez żadnych zawikłanych podtekstów, jeśli nie staniecie się jak dzieci, żadną miarą nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Taka jest Boża prawda, taka jest prawda biblijna. Ale kochani, dzisiaj nie będę mówił o uniżeniu, ale chciałbym powiedzieć na temat dwóch zagadnień w życiu naszym jako dzieci Bożych. Chrześcijanin to jest dziecko Boże. To jest ktoś, kto urodził się w domu Bożym. Urodził się z powodu woli Bożej. Urodził się i jest dzieckiem Boga. Staje się dla Jego Królestwa istotą żywą. I teraz to, co chciałbym, abyśmy rozważyli, to dwa zagadnienia. Sprawę zgorszenia i sprawę przebaczenia, które powinny występować względem siebie w jakimś ściśle określonym stosunku. Wiecie, kiedy czytamy o zgorszeniu, to jest jasno powiedziane i jakby tak bezpośrednio powinniśmy podejść do tego w taki oczywisty sposób. Jeśli zgorszysz kogokolwiek, kto jest wśród dzieci Bożych, no to lepiej dla ciebie by było, byś miał uwiązany kamień młyński do szyi i wrzucony zostałbyś w głębiny morskie. To już jest lepiej dla ciebie, gdyby tak ci zrobiono, niż byś miał zgorszyć któregoś z maluczkich. I my w bardzo prosty i oczywisty sposób do zgorszenia podchodzimy, ponieważ Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie o zgorszeniach. O zgorszeniu możemy przeczytać również w Ewangelii Marka w 9 rozdziale od 42 wersetu. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A co jeśli gorszy mnie mózg mój? To też mam wyciąć i wyrzucić? Kochani, wiedzmy o tym, że rzecz nie polega na tym, że autentycznie moja ręka mnie zgorszyła, więc kładę ją na pieniek, biorę siekierę i sobie odrąbuję tą rękę. Albo może w bardziej humanitarny sposób, dzisiaj można wszystko w zasadzie zrobić, jeśli się zapłaci, a więc idziemy na zabieg chirurgiczny, chcemy odciąć sobie rękę. Wolno mi. Podpiszę, zapłacę i odetną mi rękę. Więc mogę to w humanitarny sposób załatwić. Czy rzeczywiście w Słowie, Słowo Boże mówi, odetnij rękę, wyłup oko, odetnij swoją nogę? Słowo Boże sugeruje, że mamy coś konkretnego zrobić, jeśli coś się w naszym organizmie dzieje, z czym się nie zgadzamy. W Ewangelii Marka, zaraz powyżej tego fragmentu, który przeczytałem, który wspólnie czytaliśmy, a więc od 37 wersetu 9 rozdziału Jest rozpoczęte, kto by przyjął jednego z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Ale tak powyżej możecie znaleźć w swoim tekście biblijnym taki nagłówek, który w zasadzie nie był w treści biblijnej, ale ludzie go dodali, żeby może tak bardziej podkreślić temat. Jest powiedziane nauka o tolerancji. Zauważyliście w swoich Bibliach taki napis? On się znalazł w Biblii, ale jest absolutnie niebiblijny i nie ma nic wspólnego z tym, co mówił Jezus Chrystus i o czym mówi całe Pismo Święte. Czy wiecie, że Jezus Chrystus ani Bóg nigdzie nie głosił nauki o tolerancji? Nigdzie nie ma nauki o tolerancji. Jeśli mamy mówić o jakiejś pomocy jeden drugiemu, jeśli mamy mówić o uległości, o pokorze, to tylko możemy mówić w świetle miłości, nie tolerancji, tylko miłości. To nie jest nagłówek właściwy nauka o tolerancji. Tutaj powinno być napisane nauka o miłości. Nauka o miłości. U Boga nie ma tolerancji. U Boga jest łaska, miłosierdzie, przebaczenie, miłość, odpuszczenie grzechów, Boże prowadzenie. A więc zwróćmy na to uwagę, dlatego że zupełnie szczerze mogę wam powiedzieć, możecie w swojej Biblii poprawić ten napis. Wykreślić i napisać zupełnie co innego. Wolno wam, bo to nie jest tekst biblijny. To nie jest tekst biblijny, a ludzie napisali coś, co się z tym Pismem Świętym zupełnie nie zgadza. Zupełnie nie zgadza. Oni tak to rozumieli. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Mówię w kontekście tego, o czym wspomniałem w trakcie mówienia o temacie dzisiejszego zagadnienia. A więc zgorszenie i przebaczenie. Kochani, jeśli my mamy być ludźmi tolerancyjnymi, to dla nas nie powinny przeszkadzać w zasadzie żadne grzechy ludzi, prawda? Każdy człowiek ma prawo być taki, jaki chce, prawda? Więc jeśli kradnie, ma prawo być złodziejem. Jeśli oszukuje, to ma prawo być oszustem, prawda? Jeśli niemoralne czyny czyni, no to ma prawo być przetecznikiem, tak? Ma prawo być cudzołożnikiem. Ma prawo. Każdy ma prawo być sobą. Tak dzisiejszy świat mówi? Tak dzisiejszy świat mówi. Jeżeli nawet świat mówi, że złodziejem nie wolno być, to przynajmniej mówi w taki sposób. Nie możesz być złodziejem, który da się złapać. Jeśli nie dasz się złapać, wszystko jest w porządku. Wszystko. Jeśli znajdziesz prawa, przepisy, które będą uzasadniały twoją kradzież, to jest wszystko w porządku. I dzisiaj takie nawet prawa, przepisy są ustanawiane, żeby spowodować kradzież. W świetle prawa, w świetle przepisów można kraść, można okradać. Kochani, na przykład w świetle przepisów można okradać Boga. W jaki sposób Boga się okrada? No, że się na przykład mówi bardzo wyraźnie, że Bożego dnia, który Bóg ustanowił jako dzień odpoczynku dla człowieka, który Bóg ustanowił jako dzień, którym należy święcić Boga, można pracować i nawet należy pracować. Należy pracować, tak. Kochani, ja zupełnie z boku staję sytuacji, o których Pismo Święte mówi, że w dzień odpoczynku pewne rzeczy można robić. Na przykład kapłani pracują w Dzień Święty Pański i nie jest to uważane im za grzech. Ale dlaczego? Bo Słowo Boże tak mówi. Robienie na przykład obrządku przy zwierzętach i dawanie im pokarmu, Słowo Boże mówi, że nie jest grzechem, bo tak ustanowił Pan. Kochani, jakbyśmy nie spoglądali na to, co czynimy w tym świecie, to musimy wszystko analizować w świetle Pisma Świętego. Pisma Świętego to jest dla nas podstawa, to jest dla nas fundament. I teraz, kiedy mówimy o zgorszeniach, Słowo Boże mówi jasne. Gorszysz, to jesteś człowiekiem naprawdę wyrzutkiem społeczeństwa i w zasadzie utopić ciebie. To jest najlepsze rozwiązanie. Utopić ciebie, po prostu nie nadajesz się do życia w społeczeństwie. Ale kochani, my do zgorszenia podchodzimy w taki sposób, że patrząc na postępowanie innego człowieka mówimy, twoje postępowanie gorszy mnie. Gorszy. No oczywiście ktoś może być bardzo wesołym człowiekiem, powiedzieć, no nie wiem, czy można już być gorszym niż ty jesteś, ale, no ale powiedzmy. Kochani, wiecie co to takiego jest gorszenie? Gorszenie to jest postępowanie niezgodne ze Słowem Bożym. To jest gorszenie. Jeżeli gorszy kogoś, że ja na przykład staję i uwielbiam Pana i wywyższam Boga, gorszy to kogoś, że ja radośnie to robię i ktoś jest zgorszony z powodu tego, że ja wznoszę ręce na przykład. Jak się wygłupia? No patrzcie, jak się wygłupia. W świątyni Bożej, tam gdzie należy Boga uwielbiać, on stoi, ręce podnosi, zachowuje się jak pajac. Prawda? Są tacy ludzie, którzy się zgorszyli takim czymś i powiedzieli, ja do tego kościoła chodzić więcej nie będę. Bo tam się cyrki dzieją, wiecie? Tam się naprawdę cyrki dzieją. Oni tam tańczą, dyskotekę sobie urządzają i różne takie inne rzeczy, takie wypowiedzi. Czy można czymś takim się zgorszyć? Czy Słowo Boże zakazuje nam, abyśmy tak uwielbiali Pana? Po prostu, jeżeli komuś nie odpowiada taki sposób uwielbiania, znajduje sobie inne miejsce, inny kościół, w którym inaczej uwielbiają Pana. Bóg dał różnorodność, dał różne kościoły i ludzie mogą się w nich znajdować. Ale kochani, w dzisiejszych czasach jest taka sytuacja, kiedy ludzie w zasadzie szukają odpowiedniego kościoła, by zaakceptowane były ich grzechy, uczynki, niewłaściwe, niezgodne ze Słowem Bożym postępowanie. Co mam na myśli? Otóż, kochani, ja słyszałem, w zasadzie nawet widziałem fragmenty w jakimś reportażu, gdzie to akurat nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych jest, no właśnie, trudno mi wypowiedzieć takie słowo, kościół. No jest taka społeczność, która nazywa się kościołem, w której mężczyźni z mężczyznami są w związkach małżeńskich, kobiety z kobietami, bardzo dobrze się czują w tej społeczności, bardzo dużo głoszą Słowa Bożego o Bożej miłości. O Bożej miłości. Tam jest najwięcej głoszone o Bożej miłości. Jaka tam miłość panuje, wiecie, naprawdę. Tak się ludzie kochają niesamowicie zupełnie. Także głęboką miłość mają, bardzo głęboką miłość. Ale kochani, my jesteśmy ludźmi, którzy no, nie gorszą się niczym, więc dla nas to jest no, wszystko jedno, kto z kim, prawda? Kto kiedy. Ale po prostu no, jesteśmy Bożymi ludźmi, żyjemy na Bożej ziemi, pod Bożym niebem, więc Boga uwielbiamy i jest wszystko dobrze. Nie jest wszystko dobrze, bo Słowo Boże nam mówi, że my mamy reagować w tych miejscach, gdzie jest niezgodność z wolą Bożą. Zawsze tam, gdzie jest niezgodność z wolą Bożą. Co mam na myśli? Słowo Boże mówi nam bardzo jasno i wyraźnie. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Wiecie, my bardzo często głosimy słowo i mówimy przebaczenie, przebaczenie, przebaczenie. Zawsze należy odpuszczać winy, zawsze należy odpuszczać grzechy. Czy mamy zawsze przebaczać? Amen? No powinniśmy zawsze przebaczać, tak. Jezus Chrystus nam przebaczył, nawet jeśli chcemy przeczytać taki fragment, który na temat odpuszczania win i grzechów mówi, no to na przykład Mateusza 6 rozdział. 12 werset. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A wiecie, że w tym fragmencie, gdzie jest modlitwa pańska, najwięcej wersetów w tych okolicznych, wokół modlitwy pańskiej jest o przebaczeniu? Najwięcej. Bo wystarczy jeszcze jeden werset ominąć i dalej pójść i dwa następne wersety znów mówią o przebaczeniu. I 14 werset mówi, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Kochani, zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, mamy przebaczać, mamy odpuszczać. Ale kiedy Jezus Chrystus rozmawiał ze swoimi uczniami, to jest powiedziane, Piotr przyszedł do Jezusa, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym, żeby przebaczać, to Piotr przyszedł do Jezusa i mówi tak, przystąpił Piotr do Niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. I wiecie, można przejść do porządku dzielnego i powiedzieć, o, zawsze należy odpuszczać. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. I Słowo Boże mówi tak, odpuść, jeśli przyjdzie i prosi ciebie o to. Odpuść, jeżeli pokutuje. Może nawet nie przyjdzie do ciebie bezpośrednio, ale widzisz, że w jego życiu jest pokuta. O tym mówi Słowo Boże. Jeśli zgrzeszy przeciwko mnie mój brat i żałuje tego. Słowo Boże jest jasne i oczywiste. Jeśli żałuje tego. My mamy być ludźmi, którzy są gotowi zawsze przebaczyć, kiedy człowiek żałuje. I Jezus Chrystus dawał wyraźny przykład. Dawał wyraźny przykład o odpuszczaniu na przykład długów. Co ten człowiek zrobił, który został wtrącony do więzienia za ogromną sumę, której był winien? Prosił o przebaczenie. Daruj mi dług. Proszę ciebie, przebacz mi. Żeby przebaczone były grzechy, żeby przebaczone były winy, to my przed Bogiem stając musimy Boga prosić. Ile ludzi, o ilu ludziach czytamy w Piśmie Świętym, że chcieli coś od Pana wziąć i kiedy chcieli coś od Pana wziąć, musieli swoją potrzebę wyartykułować, wypowiedzieć ją. Przyjść do Boga i powiedzieć, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Panie, uwolnij od demonów córkę moją. Panie, sługa mój jest chory. Przyjdź i uzdrów go. Córka moja jest umierająca. Panie, uzdrów ją. Kiedy sam Jezus Chrystus zobaczył człowieka od 38 lat leżącego przy sadzawce, to przyszedł do niego i co chciał od niego? Dobrze ci się leży? Wygodny masz materacyk? Przyjemna atmosfera? Powietrze miłe? To Jezus Chrystus zapytał tego chorego człowieka? Czy chcesz być zdrowy? Powiedz, czy chcesz być zdrowy? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? Człowiek się opowiada, po której stronie. Panie, popraw mi poduszeczkę. Załatw mi lepszy materacyk. Mógł o to poprosić? Mógł. Ale my, kochani, przychodzimy do Pana naszego i chcemy konkretnych rzeczy. Bardzo konkretnych. Ale Bóg też wypowiada się względem nas w bardzo konkretny sposób. Wiecie, żeby podobać się Bogu, żeby nie być człowiekiem, który gorszy, staje się źródłem zgorszenia, to mamy w Boży, biblijny sposób postępować. I jeśli gorszy kogoś nasze biblijne postępowanie, to możemy się tym w ogóle nie przejmować, wiecie? Zupełnie możemy się nie przejmować. Możecie, kochani, przeanalizować sobie w domu fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Starym Testamencie, w 3 Księdze Mojżeszowej. Jest zapisane w 19 rozdziale, już od 1 wersetu. W zasadzie dobrze by było przeczytać cały rozdział i zobaczyć, co tam jest powiedziane. Ja niektóre wersety tylko zacytuję z tego fragmentu. Mów do całego zboru, drugi werset mówi, mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja, jestem święty. Ja jestem święty. Pan Bóg wasz. Piąty werset mówi, kiedy będziecie składać Panu ofiarę pojednania. Składajcie ją tak, aby mu była przyjemna. Nie wystarczy składać tylko ofiarę Bogu i niech się cieszy, że mu składam ofiarę. Ofiarę należy tak składać, jak Bóg sobie tego życzy. Przypomnijmy sobie, do czego doprowadziło niezwracanie uwagi na to, jak się składa Bogu ofiarę. Abel i Kain. Przypominacie sobie? Jeden i drugi Bogu składał ofiarę. Jedna ofiara podobała się Bogu, druga ofiara nie podobała się Bogu. Wiecie, czyja ofiara się podobała, czyja nie? Abla ofiara podobała się Bogu, Kaina ofiara nie podobała się Bogu. Dlaczego? Bo nie składali według ustalonych przez Boga zasad, konkretnie dotyczących ich osobistego życia, tego, jakie dary miały być na ofiarę złożone i jak, w jaki sposób miały być składane. Do czego to doprowadziło? Do tragedii, do zabójstwa, do oszustwa, do kłamstwa, do różnych rzeczy. Doprowadziło to naprawdę do tragedii. A więc jeśli Bogu chcemy złożyć uwielbienie, to składajmy tak, jak się to Jemu podoba. Nie nam się to ma podobać, tylko Bogu ma się podobać. A więc zwracajmy uwagę na to, co Duch Święty mówi do zborów. Zwracajmy uwagę. Słuchajcie, otwórzcie uszy swoje i słuchajcie, co Bóg, co Duch Święty mówi do zboru. Słuchajcie. Kochani, tak przy okazji chcę wam powiedzieć, że jest taka sytuacja, w której mówimy często, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim zgromadza się tam, jestem pośród nich. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Wiecie, jakie my często myśli mamy? O takie zgromadzenie jak dzisiaj, niedziela rano, kiedy jest zgromadzonych tyle ludzi, kiedy uwielbienie Pana jest takie wspaniałe, to na takim zgromadzeniu to już Boże błogosławieństwo jest wielkie, prawda? Halleluja! Jest wielkie Boże błogosławieństwo. A tak jak my w piątek się zgromadzamy, to takie malutkie jest błogosławieństwo Boże. Wiecie, nic bardziej fałszywego. Powiem wam tak. Te zgromadzenia, które mamy w niedzielę, bardzo często przeżywają wielkie błogosławieństwa Boże z powodu tych malutkich piątkowych zgromadzeń, na których jednomyślnie zaczynamy wołać o coś. Zdajecie sobie z tego sprawę? Kochani, wiedzcie o tym, że modlitwa, w której dwoje ludzi, troje ludzi zgadza się na coś konkretnego, będziemy wołać o to i o to, ma swoją konkretną Bożą odpowiedź. Zawsze ma swoją konkretną Bożą odpowiedź. I wiedzcie o tym, że błogosławieństwa niedzielnych nabożeństw wymodlone są na malutkich zgromadzeniach piątkowych. Wiedzcie o tym. Naprawdę tak jest. Gdyby nie było tych piątkowych i tego wołania i tego błagania przed obliczem Bożym, nie byłoby tych wspaniałych zgromadzeń niedzielnych. Wiedzcie o tym. One są wspaniałe, bo Bóg jest wśród nas. Ale te małe zgromadzenia przynoszą wielki pożytek. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ofiara składana Bogu musi się Bogu podobać. Musi się Bogu podobać. Dlatego zgromadzenia niedzielnego nie planujemy sobie tak, bo chcielibyśmy, żeby tak było. Ja sobie wyobrażam niedzielne zgromadzenie tak i tak. Ja będę słuchał, co mówi Duch, ażebym zrobił na zgromadzeniu to, co się Jemu podoba. To, co się Jemu podoba. I dalej czytając ten fragment z Mojżeszowej Księgi, w 9 wersecie czytamy, a gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogich i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim. Wiecie, co to oznacza? Żeby człowiek, który jest dzieckiem Bożym, nie był zachłanny. żeby rękami i nogami łapać wszystko, co się tylko da. Abyśmy byli otwarci na potrzebę innych ludzi wokół nas. Bo ludzie często są naprawdę w potrzebie. Naprawdę w potrzebie, a my możemy w ogóle nie zwracać na to uwagi. A więc masz mieć tą miękkość, tą delikatność do tych, którzy są wokół ciebie. A żeby ci, którzy są wokół ciebie, nie doznawali krzywdy. To są takie ogólne zasady, ale bardzo potrzebne, których często w ogóle na nie nie zwracamy uwagi. I teraz dalej czytamy w 11 wersecie. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Proste, prawda? Proste. Nie kradnijcie, nie zapierajcie się, nie okłamujcie jeden drugiego. Proste zasady, które powiedzielibyśmy, no wśród wierzących to nie ma o czym mówić. Powiem szczerze, jest o czym mówić. Jest o czym mówić. Wiedzmy o tym, że to są Boże zasady i Bóg stoi na straży swojego Kościoła i będzie dbał o czystość swojego Kościoła. Wiedzcie o tym, tak naprawdę jest. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię. I nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Wiesz, co to oznacza? Jeżeli wynajmiesz człowieka i on u ciebie pracuje, to nie pozostawisz zapłaty dla niego na jutro do rana. Zapłacisz mu od razu. Chyba, że żeście uzgodnili, że po miesiącu ci zapłacę. Ale miesiąc mija, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, miesiąc, następny, dwa miesiące, trzy miesiące. To nie jest zasada, która się Bogu podoba. I Bóg mówi, ja stoję na straży mojego słowa. Takie zasady ustanawiam. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. A możesz sobie głuchemu wszystko powiedzieć, prawda? A żeby cię i tak dalej. No nie słyszy. No to co, to można tam mu nawsadzać wszystkiego. No. A wiecie, co Słowo Boże mówi? Nie będziesz złorzeczył głuchemu. On nie słyszy, ale ja słyszę, mówi Pan. Ja słyszę. Wiecie, co dalej jest powiedziane? A przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody. On nie widzi. On nie widzi, że to ty położyłeś. Ty poklepujesz po ramieniu, kładziesz przeszkodę. Mówisz, idź, idź, idź do przodu. Dobrze, dobrze, idź. On się przewróci, a ty ha, 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 ha. Słowo Boże mówi, nie będziesz stosował takich zasad. Absolutnie. Mi się to nie podoba, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi. Ciekawe, prawda? Tak jest w Słowie Bożym powiedziane. Nie będziesz pierwszeństwa biedakowi dawał, bo on biedny. Ale też nie będziesz miał względów na bogatego, bo ci dobrze zapłacił. A jak masz postępować? Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Sprawiedliwie. Jak jest naprawdę. Nie, nie wypada powiedzieć temu człowiekowi, że on żyje niemoralnie, bo to mój szef. No to przecież nie powiem, prawda? No a jak będzie, jak ja powiem? No może się tak skończyć, jak Janowi Chrzcicielowi się skończyło. Gadał, 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 aż w końcu główkę stracił. Będziesz postępował sprawiedliwie. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. I nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. To jest tylko część zasad. Bożych zasad, które Bóg ustanawia. I teraz odnieśmy to do sprawy gorszenia. Słowo Boże jasno mówi. Które z tych zasad wprowadzonych w nasze życie gorszy kogokolwiek? Że my tak postępujemy, że takie jest Boże Słowo, że jeśli ktoś nie postępuje według tego Słowa, to staramy się zwrócić mu uwagę. Oczywiście zwrócić uwagę z nienawiścią, ze złością, żeby wiedział, żeby mu w pięty poszło, Słowo Boże takiej zasady nie stosuje. Mówi z miłością. Jaki jest cel napominania? Żeby mu nawsadzać? Żeby posłyszał sobie, co robi? Nie. Żeby, jeśli to tylko możliwe, pozyskać go. Żeby co spowodować w jego sercu? Żeby żałował, że niewłaściwie postępuje. I żeby prosił o przebaczenie. To należy spowodować. Jeżeli sam napominasz i nie daje to rezultatu, to weź jeszcze kilka osób. Rozmawiaj. Jeśli to nie da rezultatu, przed całym zborem tą sprawę przedstaw. Ale każdy człowiek ma się starać żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Zgodnie ze Słowem Bożym. Niezależnie od tego, skąd pochodzi, gdzie mieszka, jaka jest jego rodzina, jakie jest jego bogactwo. Niezależnie od tego, kim by nie był, Słowo Boże mówi, ma postępować zgodnie ze Słowem Bożym. Ma się starać postępować zgodnie ze Słowem Bożym. Ja wiem, że w życiu naszym zdarzają się różne odstępstwa od tego. Ale wiecie, jakie ma być dążenie człowieka wierzącego? Dążenie do tego, by nasze życie poprawić. Żeby nasze życie zmienić. Żeby doszło do tego, że my stajemy w tej właściwej pozycji. Nie zgorszenia, albo gorszącego, się, ale byśmy stanęli w pozycji przebaczenia i zmiany życia. I to jest ta właściwa postawa i to jest ta właściwa proporcja pomiędzy gorszeniem się a przebaczeniem. Właściwie ustawione proporcje. My nie mamy gorszyć innych ludzi naszym postępowaniem, to znaczy postępowaniem niezgodnym ze Słowem Bożym, bo to tylko jest powodem do gorszenia. Nie postępowanie zgodne ze Słowem Bożym, ale postępowanie niezgodne ze Słowem Bożym jest gorszące. I teraz ze zgorszeniem jest tak, że jeśli człowiek nawet postępuje w sposób gorszący, to co my mamy zrobić? My mamy reagować i przebaczyć. Taka jest prawda. Reagować i przebaczyć. Jeśli tylko żałuję, to od razu przebaczyć. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa przebaczyć, jeśli ktoś żałuje? I to jest to, co naprawdę musimy rozważyć w życiu naszym. Czy jesteśmy gotowi? Bo wiecie, czasami niektórzy ludzie mówią tak. Ponieważ on czy ona tak postępuje, nigdy do końca życia mu nie przebaczę. Nigdy. Ja nie chcę go znać, nie chcę jej znać, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, absolutnie nic wspólnego. Moglibyśmy powiedzieć, no idziemy za przykładem Jezusa Chrystusa, bo on powiedział, że przychodzi władca świata tego, ale ja z nim nie mam nic wspólnego. Ja z nim nie mam nic wspólnego. Czyli widzicie, postawa Jezusowa taka, że nic wspólnego nie chcę z tobą mieć, prawda? Do kogo to powiedział Jezus Chrystus? O kim powiedział? O szatanie, o diable. I moglibyśmy powiedzieć, niektórzy ludzie rozważają taką sytuację, czy ewentualnie, gdyby szatan przyszedł i prosił o przebaczenie, czy Bóg by mu przebaczył. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ludzie wypowiadają się w taki sposób, że to jest właśnie dowód na niesprawiedliwość Bożą, bo szatan jakby poprosił o przebaczenie, to Bóg jednak powinien mu przebaczyć. Bo przecież człowiek zgrzeszył, no i żałował i Bóg mu przebaczył. No to szatanowi też powinien przebaczyć. Nie wiem, czy zmierzyliście się z tym tematem. Jest kilka takich zagadnień w Piśmie Świętym, o których powinniśmy coś trochę porozmawiać. I tak na przykład w niedługim czasie mam zamiar zająć się takim zagadnieniem i rozważyć je razem z wami, sprawę odpuszczania grzechów. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I to jest właśnie podstawa do tego, żeby twierdzić, że niektórzy ludzie, specjalni ludzie na ziemi mają prawo odpuszczać grzechy, albo też i nie odpuszczać grzechy. Nakładać pokutę, albo też tej pokuty nie nakładać. Albo nakładać odpowiedni rodzaj pokuty. I o tym porozmawiamy w niedługim czasie, abyśmy dobrze wiedzieli, co Pismo Święte dokładnie na ten temat mówi. A wiecie, jak jest ze sprawą szatana? Sprawa jest bardzo oczywista i prosta. Ojcem wszelkiego zła, wszelkiego kłamstwa, wiecie kto jest? Szatan. Czy wiecie, że on nie ma nawet najmniejszego procenta, najmniejszego cienia ochoty na to, żeby przepraszać kogokolwiek? My zakładamy coś, co jest teoretyczne, a gdyby tak, szatan przyszedł. Tylko trzeba stwierdzić fakt. On nigdy nie przyjdzie. On nigdy nie przyjdzie. Nawet nie musimy rozważać tego, czy Bóg przebaczył mu. Nawet nie musimy tego brać pod uwagę. On jest swojej natury, do głębi swojej istoty jest po prostu zły. Jest po prostu zły. Więc nie zakładajmy dobrych rzeczy względem złego. Nie zakładajmy dobrych rzeczy względem szatana, bo to jest złe założenie. Ze swojej samej swojej natury jest złe założenie. Nawet nie bierzmy tego pod uwagę. Ale szatan oczywiście niektórym ludziom to podsuwa. Ale wiesz, że Bóg by mi nie przebaczył, wiesz, że nie przebaczyłby i mówi o sprawiedliwości. Jest sprawiedliwy, jest miłosierny, jest dobrotliwy dla tych, którzy przychodzą i proszą. Tylko żeby prosić, żeby się uniżyć, to trzeba mieć pokorę, trzeba mieć uniżenie, trzeba mieć charakter taki, który powoduje, że ja chcę pojednania. Jeśli nie masz takiego Bożego charakteru, dążącego do pojednania, do przebaczenia, to będzie problem w twoim życiu. Naprawdę będzie poważny problem. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg ci nie przebaczy twoich grzechów, żadnych twoich przewinień ci nie przebaczy, jeśli ty nie będziesz mieć Jego natury. Jeśli nie będziesz mieć Jego natury. On ci przebaczy mnóstwo grzechów, ale jeśli ty drobiazgów nie możesz przebaczyć tym, którzy są wokół ciebie, będzie problem. Naprawdę będzie problem. Wiedzmy o tym, przebaczenie to jest podstawa życia każdego dziecka Bożego, każdego chrześcijanina. Ja jestem nastawiony, kochani, na to, żeby każdemu przebaczyć. Jestem nastawiony na to. Jeśli z czymś mam jakiś problem z przebaczeniem, to walczę ze sobą. Nie z osobą, której mam przebaczyć, tylko ze sobą walczę. I chcę, aby Bóg doprowadził moją osobowość do tego, żeby była odcięta ręka, bo mnie gorszy, a ja muszę przebaczyć. A ja muszę przebaczyć, chociaż mój honor na tym ucierpi, ale ja muszę przebaczyć. Więc moja postawa jest taka, o jakiej mówi Bóg. Czy Jezus Chrystus, będąc na krzyżu, zaczął się modlić, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oczywiście oprócz tych, co mi gwoździe wbijali. Przebacz im wszystkim, ale tych nigdy, nigdy. A ten, jak ja miałem koronę cierniową na głowie, co mnie po głowie uderzał i mówił, prorokuj, kto cię uderzył, dobrze wiem, kto to był. Znam jego imię, znam jego rodzinę. Nigdy mu ojcze nie przebacz, absolutnie nigdy. Taka była postawa Jezusa Chrystusa? Nie. Kochani, nie wiem, czy w ogóle możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Jest wzgórze Golgoty, jest krzyż, ja jestem przybity do krzyża. Możecie sobie to wyobrazić? I przy krzyżu stoją ludzie, którzy mnie przybili do krzyża. Co byśmy powiedzieli? A żeby cię... i tak dalej, wiązkę jedną, drugą, trzecią, a jeśli byśmy nawet nie wypowiedzieli, zacisnęli zęby, ale swoje byśmy pomyśleli. A żeby cię Bóg tutaj z gromem z jasnego nieba, żeby cię zabił jak najszybciej. Jaką mamy myśl, jeżeli myślimy o tym, że ktoś nas może skrzywdzić? Nawet jeszcze nie skrzywdził, ale już zakładamy, że ktoś może skrzywdzić. Jak on dla mojego dziecka zrobi to i to, to ja zrobię to i to. Rozważaliście kiedyś taką sytuację? Jak on mi zrobi to i to, jak on mi porysuje samochód, to jak go dorwę, to... Jak on mi wybije szybę, jak on mi to zrobi, czy tamto. Jakie są wasze rozważania? Myślę, że w większości, 99% i 90% myślimy, jakby tu oddać. Jakby tu oddać. Jak się odwdzięczyć pięknym za nadobnym. Jak się odwdzięczyć? Krzywdzi mnie. Jawnie mnie krzywdzi. Więc jeśli krzywdzi, muszę oddać. Muszę. Ja nie mówię, że nie powinniśmy żadnych konsekwencji wyciągać wobec tych, którzy nas krzywdzą. Nie o tym mówię. Bo Bóg nas pokieruje, będziemy wiedzieli, co mamy zrobić. Sprawiedliwość się należy. Ale kochani, idźmy zawsze za głosem Bożym. Przebaczajcie. Przebaczajcie. To znaczy, miejcie nastawienie w swoim życiu, aby przebaczyć. A kiedy trzeba będzie podtrzymać kogoś przez pewien czas, to Bóg wam to powie. Wiecie, powiem tak, jest bardzo wygodna pozycja. Nastawiam się, aby za każdym razem przebaczyć. Jak Bóg mnie zatrzyma i powie, ej, czekaj, nie przebaczaj. Możesz wtedy nie przebaczać. Możesz nie przebaczać. Śmiało, spokojnie możesz nie przebaczać. Bóg chce tego człowieka czegoś nauczyć, więc nie przebaczaj mu, poczekaj. Aż Bóg w pewnym momencie powie, no teraz już przebacz. Myślicie, że nigdy takie sytuacje nie następują? Następują. Bo jest powiedziane w Starym Testamencie mnóstwo takich przykładów o całych narodach, względem których Bóg powiedział, nie niszcz ich teraz, nie wybijaj ich teraz, bo nie dopełniła się ich wina. Ale kiedy dopełniła się ich wina, co Bóg powiedział? Wytnij do nogi. Wszystkich. Kobiety, dzieci, mężczyzn, wszystkich wytnij do nogi. Nikogo nie pozostaw przy życiu. Nawet zwierzęta wybij. Wiecie, to jest symbol. My dzisiaj czegoś takiego nie robimy, że bierzemy karabin i porządek robimy. Nam Bóg teraz takich rzeczy nie mówi. Ale tamte czasy były dla nas jako przykład czegoś, co się dzieje w duchu. Żebyśmy nie mieli skrupułów, jeżeli Bóg mówi, a teraz to ci powiem tak. Jego wina się przebrała, więc nie módl się o niego. Już się więcej o niego nie módl. Ktoś może powiedzieć, a ja mam gdzieś twoją modlitwę, a co mi tam twoja modlitwa? Wiecie, że to nie jest tak sobie proste? Bo powiedziane jest komu, kogo zwiążecie tutaj na ziemi, jest związany i w niebie. Ktoś może powiedzieć, a co mi tam twoja modlitwa? Ale ja nigdy tak nie powiem. Ktokolwiek by mi powiedział, a wiesz co, Piotrze, będę się o ciebie modlił. Nigdy nie pomyślałem w swoim sercu, dobra, módl się. Jakby kto inny mi to powiedział, to by to miało znaczenie, ale twoja modlitwa to tam dla mnie to wisi i powiewa. No ale dobra, no z grzeczności powiem, módl się. Zawsze do każdej modlitwy, niezależnie od tego, kto by to powiedział, podchodzę bardzo poważnie, bo wiem, że modlitwy góry przenoszą. Że modlitwy uzdrawiają. Że modlitwy dają rozwiązanie problemów. Ja się bardzo cieszę, jeśli ktoś, ktokolwiek by to nie był, przyjdzie do mnie i powie, a ja się o ciebie modlę. A ja się o ciebie będę modlić. A ja będę ciebie błogosławić. Jeśli ktoś powie, a ja będę ciebie przeklinać, no to będę się modlił, żeby mnie nie przeklinał. Albo będę się starał łamać te przekleństwa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźmy ludźmi, którzy naprawdę poważnie podchodzą do tego, co mówi Bóg. Bądźmy poważnymi chrześcijanami, Bożymi dziećmi. Jeśli mówimy o zgorszeniach, jeśli mówimy o przebaczeniu, to pamiętajmy, że mamy się trzymać Bożych zasad. Jeśli nie trzymamy się Bożych zasad, to dotąd mamy czekać, aż ludzie zaczną je stosować w swoim życiu. A wtedy dopiero możemy mówić o Bożym działaniu, o Bożym przebaczeniu. Szukamy każdego, który zginął. Ale chcemy doprowadzić do tego, żeby nie gwoli tolerancji zaakceptować wszystko, co robi. No dobra, to już rób, co robisz. No dobra, ale bądź z nami. To już nieważne, co robisz. Dobra jest, no zaakceptujemy jakoś twoją inność. Nie. Pod warunkiem, że zaakceptujesz Boże zasady. My Ciebie kochamy, Ciebie szukamy i pragniemy, żebyś Ty był z nami. Jeśli stosujesz Boże zasady, albo przynajmniej starasz się stosować Boże zasady. I niech Was, bracia i siostry, Bóg obficie błogosławi. To jest naprawdę ważne dla naszego życia. Naprawdę ważne. Wiedzmy o tym, Pan mi dzisiaj z samego rana zbudził i powiedział, a teraz powiesz o zgorszeniach i o przebaczeniu. A teraz przekażesz moje słowo, bo taka jest moja wola. Ja chcę błogosławić, ale czasami zawiązujecie mi ręce, że nie mogę błogosławić, nie stosując moich zasad do życia całej społeczności, nie stosując moich zasad do swojego osobistego życia. Pamiętajmy o tym i niech Was Bóg błogosławi i napełnia Duchem Swoim Świętym.